Jak to jest z arsenałem nuklearnym kraju, z którym w końcu dzielimy naszą granicę? Czy to, czym Federacja Rosyjska dysponuje, jest w ogóle zdatne do użytku? Czy jest możliwe, by broń nuklearna mogła się zastarzeć? Zobaczmy! Kiedy tylko Federacja Rosyjska najechała na Ukrainę, Kreml niejednokrotnie zastraszał świat machając nuklearną szablą. Atomowa retoryka pojawia się od samego początku. Jedni są zdania, że to jedynie retoryka. Inni, że jest faktycznie czego się obawiać. Niewykluczone, że wojsko na poważnie rozważa zastosowanie broni nuklearnej do działań bojowych, chociaż w opinii specjalistów coraz więcej pojawia się dowodów na to, że Władimir Putin do końca nie może być pewny swoich nuklearnych sił. W 2022 świat w sporym stopniu doznał szoku. Oto cały świat stał się świadkiem tego, jak z początku roku zaatakowała druga najpotężniejsza armia świata, która już po kilku miesiącach udowodniła, że jest rannym, niedomagającym niedźwiedziem, czy też kolosem na rozchybotanych nogach. Świat był w szoku, a porównanie z niedźwiedziem jest trafne, bo dopiero ranny niedźwiedź staje się wyjątkowo niebezpieczny dla otoczenia. Okresy częstego grożenia użyciem broni nuklearnej niż zwykle często budzi obawy wielu krajów. W końcu do atomowej apokalipsy nikomu nie tęskno. Zdaniem ekspertów faktyczny stan rosyjskich sił nuklearnych, a możliwość ich faktycznego użycia to dwie mocno rozbieżne kwestie. A znają się na rzeczy, bo wiedzą, jak broń nuklearna działa, jaki ma potencjał, ale też wiedzą, jakie mogą występować ograniczenia, czy przede wszystkim, jakie występują wymagania, by takiej broni użyć. I co z tego, że Federacja dysponuje sporym arsenałem, jak mają spore problemy z jego operacyjnym użyciem. Co spowodowało, że o tym wiadomo? Upadek Związku Sowieckiego. Kiedy Ukraina uniezależniła się od Związku Sowieckiego, z dnia na dzień stała się trzecią potęgą nuklearną świata. Sowieckie głowice, choć znajdowały się na terenie Ukrainy, kontrolowane nadal były przez Rosjan. Z racji sporych kosztów utrzymania i braku obeznania w obsłudze, Ukraińcy oddali Rosjanom głowice w połowie lat 90. XX wieku. Inaczej miałaby z posowieckim arsenałem kłopot. I już nie chodzi o samo kosztowne utrzymanie, chodzi o coś zupełnie innego. W ukraińskich kręgach politycznych od ponad 30 lat wiadomo, że gdyby Ukraina miała faktycznie trzymać ten sprzęt, to niewiele czasu by upłynęło, a jeszcze przed rokiem 2000 ze sprzętu musieliby zrezygnować. Musieliby albo wszystko zutylizować z powodu fatalnego stanu technicznego, a dla niewtajemniczonych coś takiego jak utylizacja głowic i sprzętu nuklearnego jest wyjątkowo kosztowne, albo mieli do dyspozycji przywrócenie sprzętu do używalności. A tu niespodzianka, ta opcja jest równie kosztowna co poprzednia. Czyli już od połowy lat 90. było wiadomo, że gigantyczna ilość sprzętu była w tak fatalnym stanie, że były podstawy do tego, żeby ją utylizować. To w takiej sytuacji, w jakim stanie znajdują się rosyjskie siły nuklearne? Ze świecą szukać tych, którzy wiedzą, ile tak naprawdę Federacja Rosyjska ma broni nuklearnej. Zdaniem Amerykanów mają prawie 6 tysięcy głowic, ale 1500 przeznaczono do demontażu. Zostaje i tak niewyobrażalna ilość 4,5 tysiąca, z czego większość to strategiczna broń z głowicami o dużej mocy, czekających na użycie m.in. w międzykontynentalnych rakietach balistycznych. Spora część jest zmagazynowana, ale część jest rozmieszczona. Agencje podają, że tych aktywnie rozmieszczonych jest niemal 1600. Część tych to głowice taktyczne, większość to głowice strategiczne, choć moce obu rodzajów mogą być silniejsze od tych, które zrzucono na Hiroshima i Nagasaki w 1945. Oszacowanie, iloma głowicami faktycznie Federacja Rosyjska dysponuje, jest trudna do skonkretyzowania z powodu umów międzynarodowych. Prawdą jest, że umowy rozbrojeniowe mówią, że kraje dzielą się informacjami, iloma głowicami strategicznymi dysponują. Natomiast umowy nie wymagają się dzieleniem stanem posiadania głowic taktycznych. Pozostaje nam jedynie zgadywać, iloma dysponuje Moskwa. Wiadomo, że dysponuje kilkoma rodzajami. Tylko nie rodzaj jest istotny, a to jakimi środkami są one przenoszone. A w sprzętach Rosjanie mogą przebierać. Do przenoszenia broni nuklearnej zdolnych jest 68 ciężkich bombowców. W większości to Tu-85MS oraz Tu-160. Jeden Tu-85MS przenosi do 16 pocisków. Tyle samo pocisków przenosi każdy z 11 rosyjskich atomowych okrętów podwodnych. Przy czym pociski mogą być wielogłowicowe, co przekłada się na to, że w zaledwie 11 okrętach podwodnych może się znaleźć ponad 600 głowic nuklearnych. Dodatkowo, na lądzie Kreml dysponuje rozlicznymi silosami, wyrzutniami kołowymi czy kolejowymi i około 300 strategicznych wielogłowicowych rakiet balistycznych może przenosić ponad 1100 głowic. Niezależnie od statystyk, pojawiają się opinie, że statystycznie Rosjanie dysponują sporą ilością głowic, ale ich użyteczność jest wątpliwa. Pamiętajmy o tym jednak, że do tragedii wystarczy jedna, tak jak było w przypadku Hiroshimy czy Nagasaki. Najlepiej w tej sytuacji nie oddawać się lekceważeniu przeciwnika czy pogrążaniu się w lęku przed nadejściem nuklearnej zagłady. W tej sytuacji najlepiej obiektywnie spojrzeć w kierunku matki natury i praw fizyki. Broń nuklearna się starzeje. Żyjemy w świecie, gdzie wszystko generalnie się starzeje. Broń również. Producenci współczesnej amunicji, nabojów do pistoletów czy karabinów chwalą, że ich pociski są długowieczne, pod warunkiem, że są odpowiednio przechowywane. W broni nuklearnej ważne są ciężkie pierwiastki, wzbogacony uran, izotop U-235, czy wytwarzany w reaktorach atomowych pluton, izotop PU-239. Oba te pierwiastki, zgodnie z prawami przyrody czy prawami fizyki, ulegają rozpadowi. W przypadku plutonu czas połowicznego rozpadu wynosi ponad 24 tysiące lat, a w przypadku uranu ponad 690 milionów lat, a to bardzo dużo. Ale stosowana obecnie broń termojądrowa wykorzystuje te pierwiastki jedynie w charakterze zapalnika. Wybuch opiera się na reakcji syntezy nuklearnej. Stąd muszą się jeszcze pojawić dwa izotopy wodoru. Deuter, będąc izotopem stabilnym, nie ulega rozpadowi. Z trytem jest już inaczej. Czas połowicznego rozpadu trytu wynosi niemalże 12 lat i 4 miesiące. To oznacza skomplikowaną i wyjątkowo kosztowną wymianę trytu w głowicach nuklearnych. Tylko, czy to wszystko świadczy o tym, że Federacja Rosyjska nie może korzystać swobodnie ze swojego arsenału nuklearnego? Potencjał atomowy Rosji jest zdegradowany przez rozpad promieniotwórczy, ale nie tylko. Zachodzące reakcje chemiczne są kłopotliwe. Potrafią ulegać zmianie własności składników głowicy. W każdej bombie występują konwencjonalne materiały wybuchowe. Z racji, że głowica termonuklearna jest wielostopniowa, to najpierw konwencjonalne materiały wybuchowe powodują implozję i zapłon pierwszego stopnia. Mocno reaktywny pluton wyjątkowo szybko ulega korozji, a jego promieniowanie wpływa na stan wspomnianych konwencjonalnych materiałów wybuchowych. Dodatkowym problemem jest starzejący się sprzęt zdolny do przenoszenia rakiet. Samoloty, okręty podwodne, silosy, wyrzutnie nie są wieczne. Wymagają ciągłych napraw i muszą mieć wymieniane części i podzespoły. W dodatku rosyjskie siły zbrojne pogrąża wszechobecna korupcja. Nierozsądna polityka kadrowa doprowadziła do chaosu i dezorganizacji, gdzie najlepszym dowodem na to było wybrakowane wyposażenie świeżo zmobilizowanych rosyjskich obywateli. Pozwala to zadać pytanie, czy Rosja są tak właściwie zdolni do zadbania o swój własny arsenał termojądrowy. Do tego wątpliwe jest zastosowanie broni jądrowej chociażby ze względów taktycznych czy strategicznych. Jeśli Moskwie zależy na zajęciu terytorium Ukrainy, nie leży w jej interesie zajmowanie obszaru z długotrwałym skażeniem promieniotwórczym. Trudniej również zarządzać obszarem, gdzie doszło do kompletnej dewastacji całej infrastruktury. Dane mogą dawać wrażenie, że możliwość użycia broni nuklearnej przez Władimira Putina jest znikoma, a to mylne wrażenie. Niektóre agencje sugerują, że co prawda, może sprzęt się starzeje, a bałagan w siłach zbrojnych Rosji jest wszechobecny. To jednak użycie broni jądrowej jest możliwe. Władimir Putin może wejść w polityczną narrację kompleksu męczennika, gdzie chwalebne jest umieranie za ojczyznę. Nie wyklucza się możliwości, że jeszcze nie podjął najbardziej fatalnej decyzji w tym stuleciu. Putin postrzega Zachód jako wroga. W jego interesie leży, by chronić interesy Rosjan. Sposobem może być uprzedzenie ataku na Rosję. W przypadku wystąpienia zagrożenia cyberataku na rosyjskie systemy dowodzenia czy egzystencjalnego zagrożenia po ataku bronią konwencjonalną. Groźby użycia broni jądrowej mają osłabiać morale Ukraińców. Mają też zniechęcić państwa ościenne jak Polskę czy Mołdawię, tworząc nowe fale uchodźców. Ale jest i jednak na to sposób. Pamiętajmy, że to jedynie polityczna narracja. Aby przeciwdziałać użyciu broni jądrowej, Zachód musi równie stanowczo prowadzić swoją narrację. Putin musi wiedzieć, że w przypadku ataku Zachód twardo i stanowczo odpowie. Do tego potrzebny jest zmobilizowany aparat dyplomatyczny, kontaktujący się z Kremlem, przypominający o druzgocących konsekwencjach. Federacja Rosyjska, rozmawiając z poziomu siły, jedynie posłucha zjednoczonego Zachodu, mówiącego do niego z pozycji siły. Kiedy front się załamie, czy Putin zdecyduje się wyciągnąć atomową kartę? Jakie jest wasze zdanie? Dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to dajcie kciuki do góry, subskrybujcie. Jak się nie podobało, dajcie kciuki w dół. Jak się średnio podobało, dajcie jednego kciuka w bok. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was albo zrobi sobie nowy tatuaż, albo napisze w komentarzach, o czym zrobić następny film. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam!